Edyta Szewerniak-Milewska, dzień dobry. Od 2016 roku zmienią się zasady podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umów zlecenia. Nowelizacja dotyczy sytuacji wystąpienia zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych, a do rozmowy na ten temat zaprosiłam prawnika i specjalistę w zakresie prawa pracy i podatków pana Pawła Ziółkowskiego. Dzień
Witam
dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Zanim przejdziemy do pytań szczegółowych, poproszę o krótkie wprowadzenie. Jak od przyszłego roku zmieni się oskładkowanie umów zlecenia?
Największa zmiana dotyczy tak naprawdę kwestii kilku umów cywilnoprawnych, czyli kilku umów zlecenia. Do tej pory był to najprostszy sposób na uniknięcie płacenia składek. Wystarczyło zawrzeć jedną umowę na 50 zł na przykład, drugą umowę można było zawrzeć już na dowolną kwotę. Od pierwszej płaciliśmy społeczne, od drugiej społecznych nie było, był podatek, była zdrowotna, no ale nie było tego największego obciążenia, czyli składek na ubezpieczenia społeczne. Od przyszłego roku generalnie wciąż będzie można dalej stosować taką zasadę, z tym, że składki będą musiały być odprowadzane co najmniej od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od kwoty 1850 zł, co tak naprawdę powoli zaczyna spędzać sens powiek, albowiem nie we wszystkich przypadkach będziemy mogli stwierdzić, czy faktycznie doszło do przekroczenia kwoty.
To w takim razie wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy dwie równoległe umowy zlecenia zawarte na kwotę mniejszą niż minimalne wynagrodzenie, ale w sumie podstawa wymiaru składek przekracza tę kwotę. Czy oskładkowuje się łączny przychód z dwóch umów zlecenia, czy tylko do kwoty płacy minimalnej?
Z przepisów wynika, że tak naprawdę obie umowy powinny być oskładkowane. Przepisy mówią, że mam prawo nie płacić składek, jeżeli z innej umowy ubezpieczony osiągnie minimalne wynagrodzenie. W tym momencie, jeżeli niejako w trakcie mojej umowy on osiąga minimalne, to ja nie mogę już od nadwyżki nie płacić składek. Tak naprawdę muszę oskładkować ją do końca, dopiero trzecia umowa. Takich problemów jest więcej. Ja wymyśliłem inny przykład. 5 umów cywilnoprawnych zawartych jednego dnia na 500 zł każda.
I co wtedy?
4 pierwsze są ze składkami. 5. jest bez składek. Tylko pytanie, która jest 5.? Zawarłem je wszystkie jednego dnia, w związku z czym być może trzeba zacząć pisać godzinę, minutę i sekundę na umowie, żeby wiedzieć, która umowa jest pierwsza. Poza tym nawet jeżeli może być ciekawa sytuacja, bo jeżeli 5 zleceniodawców stwierdzi, że 4 pozostałych opłaciło składki, to 5 może skorygować składki i się niejako wycofać z ich opłacania i w tym momencie będzie miało de facto 5 zaległości.
I jakie rozwiązanie w takim razie w takiej sytuacji?
Złotego rozwiązania tak naprawdę nie ma. Prosta sytuacja jest wtedy, kiedy mamy faktycznie kilka spółek i zleceniobiorcy są wyłącznie nasi w ramach spółek. W tym momencie jesteśmy w stanie zapanować, no bo mając informacje z poszczególnych spółek, ja wiem, że w tej spółce on osiągnął 1850, mam pewność. W innych przypadkach, kiedy jest zamieszany w to podmiot zewnętrzny, tej pewności nie ma nigdy. Już nie mówiąc o tym, że co zrobić w sytuacji, gdy na przykład nasz zleceniobiorca oświadcza, że jak najbardziej on osiąga. W porządku, mam od niego oświadczenie, mam prawo nie pobrać składek na społeczne. Tylko zleceniobiorca zapomniał, że nie jest na stałej pensji, ale na pensji akordowej, prowizyjnej, godzinowej. I co z tego, że w jednym miesiącu miał 4800? Co z tego, że w drugim miał 5600? W następnym sezonie się obijał i miał tylko 1820.
A nie 50.
A nie 50, dokładnie. Skutkuje to tym, że tak naprawdę w tym miesiącu on nie osiągnął minimalnej pensji, a skoro nie osiągnął minimalnej pensji, no to ja muszę oskładkować to, co ja jemu wypłacam. I to jest tak naprawdę duży problem, bo de facto nie ma możliwości kontroli. Nawet korzystając z nowych możliwości, nawet zadając pytanie do ZUS-u o to, czy powinienem płacić składki, czy nie, to i tak informacje dostanę z opóźnieniem. Dobrze będzie, jak tylko miesięczną. Ale wcześniej niż w następnym miesiącu nie ma na to szansy. Tak naprawdę składki są opłacane z miesięcznym opóźnieniem. Deklaracje spływają do ZUS-u z miesięcznym opóźnieniem. Wtedy, kiedy ja muszę zapłacić składki, dopiero do ZUS-u wpływają informacje. ZUS nawet nie ma możliwości stwierdzenia, czy są spełnione warunki, czy nie są spełnione warunki. Tak naprawdę, jeżeli miałbym być szczery, to trochę brakuje mi jednej rzeczy w składkach, zeznania rocznego. Wiem, dodatkowy obowiązek, wiem, w tej chwili się narażam nie jednej osobie, ale proszę popatrzeć, jak wielką rolę pełni zeznanie roczne w podatku dochodowym. Składam zeznanie i mam problem z głowy. Jeżeli była niedopłata, muszę dopłacić. Jeżeli była nadpłata, dostaję zwrot na konto. brak zeznania rocznego w przypadku składek ZUS powoduje, że tak naprawdę nie ma możliwości weryfikacji, nie ma tego spięcia na koniec roku wszystkich obowiązków ubezpieczeniowych.
To proszę powiedzieć, w jaki sposób zleceniobiorca może udokumentować podstawę wymiaru składek z równolegle realizowanej działalności, aby był zwolniony ze składek społecznych ze zlecenia?
Może przedłożyć na przykład dokumenty potwierdzające opłacanie składek z pozarolniczej działalności gospodarczej. Mhm. To jest chyba najbardziej wiarygodne, co można zrobić. Oczywiście dokument zgłoszeniowy, ale dokument zgłoszeniowy składa się generalnie raz i tylko na wypadek jakichś zmian. Później płacimy tylko składki. Prowadząc indywidualną działalność gospodarczą, powiedzmy, przedsiębiorca nie składa deklaracji miesięcznych, nie składa raportów, no bo nie ma potrzeby. On składa tylko dla siebie w stałej kwocie, zmieniającej się przynajmniej w teorii raz w roku. Chociaż pamiętam taki rok, że składki się zmieniały praktycznie co 2 miesiące. Ale to było, minęło, to w tej chwili jest inaczej.
Nie wracajmy.
Nie wracajmy, dokładnie. Na chwilę obecną składki się zmieniają raz w roku. De facto tak naprawdę jest tylko jedna możliwość. Przedłożyć przelewy. Pokazać, że opłaca się. Złożyć oczywiście oświadczenie. Można też pokazać, że jest się czynnym przedsiębiorcą. Są rejestry VAT-owskie. Można pokazać, że jest się czynnym podatnikiem VAT. Ale nie każdy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT. Można pokazać wpis na przykład do CEIDG-u, gdzie też jest status, czy działalność jest zawieszona, czy nie jest zawieszona, czy ktoś jest aktywnym przedsiębiorcą, ale tak naprawdę to też poświadcza tylko ten stan, który jest zgłoszony, a nie stan faktyczny. Tak więc wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przedkładanie przelewów. A jeszcze lepszym rozwiązaniem byłoby wystawienie faktury i zrobienie zlecenia w ramach działalności gospodarczej. Obawiam się, że w przyszłym roku będziemy mieli wysyp nowych przedsiębiorców, albowiem na chwilę obecną to w zasadzie jest jedna z nielicznych możliwości, kiedy wciąż można korzystać z cudzej pracy przy minimalnych składkach. Problem jednak z działalnością gospodarczą jest taki, że mimo wszystko te składki płaci się od zadeklarowanej kwoty, w związku z czym działalność się opłaca dopiero od pewnego poziomu. Trzeba mieć klienta, który da powiedzmy te 2000 zł, żeby móc z tego opłacić mały ZUS i księgowego, który zrobi książkę przychodów i rozchodów.
To jeszcze jedno pytanie. Do studenta. Mamy taką sytuację. Zleceniobiorca w wieku do 26 lat został skreślony z listy studentów, o czym zleceniodawcy nie poinformował.
Czyli wiedział, nie powiedział.
Co zleceniodawca może teraz zrobić?
Instrukcja awaryjna. Zaczyna się od zdrowaś Mario. No. Tak naprawdę niewiele może tutaj podziałać. W tym momencie to jest jedna z większych, no, że tak powiem, zmor każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, zatrudniającego studentów. Student, który wiedział, nie powiedział, de facto działa na szkodę podmiotu, bo w tym momencie płatnik jest zobowiązany do zapłaty swoich składek, dodatkowo jest zobowiązany do zapłaty składek finansowanych przez ubezpieczonego. Jako płatnik jest bowiem zobowiązany do ich pobrania, naliczenia, odprowadzenia, w związku z czym musi zapłacić i swoją, i jego część ZUS-u. Jest dobrze, jeżeli z tym zleceniobiorcą nadal współpracujemy, bo przynajmniej mamy jakieś wynagrodzenie, które mu się wypłaca, z którego te składki można potrącić. Jest dobrze, jeżeli zleceniobiorca uderzy się w piersi i wpłaci nam te składki. Jest źle w większości przypadków. Ze zleceniobiorcą bardzo często nie ma już kontaktu. Trudno powiedzieć, gdzie jest, gdzieś w strefie Schengen. Tak więc no, nie mamy z nim kontaktu, nie ma możliwości ściągnięcia składek w jego części. I zaczynają się problemy. Organy podatkowe w tym momencie domniemują, twierdzą, że to jest dodatkowy przychód. ZUS twierdzi, że to jest dodatkowy przychód, czyli de facto, zgodnie z ich wykładnią, powinniśmy wystawić PIT 11, to zaś oznacza, że do składek zapłaconych za byłego studenta w części przez niego finansowanej należałoby doliczyć podatek i składki ZUS, czyli mamy składki od składek. Przedsiębiorcy bardzo często zastępują PIT 11 PIT 8C, twierdząc, że jest to przychód z innych źródeł. Jeżeli chodzi o Urząd Skarbowy, jest to w miarę neutralne i bezpieczne. Urząd Skarbowy dostanie pieniądze od studenta. Czy on dostanie od płatnika, czy od studenta, generalnie nie powinien mieć większych zastrzeżeń. Kwestia jest tylko co najwyżej kilku miesięcy różnic. Gorzej jest już ze składkami ZUS.
W przyszłym roku w każdym razie czekają nas ciekawe czasy, chyba panie
Niewątpliwie tak. Czekają nas ciekawe czasy. Czeka nas cała masa korekt w zakresie umów cywilnoprawnych i składek od nich naliczanych. Jak do tego jeszcze dodamy to, co ustawodawca wymyślił przy urlopach rodzicielskich, że w praktyce trzeba mieć 2 fakultety matematyczne, żeby policzyć okres wydłużenia urlopu, naprawdę będzie ciekawie.
Będziemy się zatem spotykać i te wszystkie problemy rozwiązywać. Bardzo dziękuję za rozmowę.
A bardzo proszę, polecam się na przyszłość.
Moim gościem był pan Paweł Żukowski.
Do widzenia.